Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć o zapobieganiu zaburzeniom otępiennym, zwłaszcza upośledzeniu funkcji poznawczych oraz przyczynach chorób zwyrodnieniowych mózgu. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, rozwojem cywilizacji i medycyny obserwowany jest wzrost ilości zaburzeń otępiennych. Otępienie jest definiowane przez Światową Organizację Zdrowia WHO jako zespół objawów wywołanych chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o postępującym przebiegu, która charakteryzuje się klinicznie licznymi zaburzeniami wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się, język i ocena. Zaburzeniom tym zwykle towarzyszą, a nawet je poprzedzają, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania oraz motywacji, chociaż zwykle świadomość nie jest zaburzona. Częstość różnych zaburzeń otępiennych wzrasta z wiekiem statystycznie, począwszy od 1% w przedziale od 60 do 64 roku życia do ponad 40 po 90 roku życia. W całej populacji ludzi starszych częstość otępienia waha się od 2 do 10%, w tym w Polsce około 7%, natomiast w okresie późnej starości, czyli po 75 roku życia, podejrzenie zespołów otępiennych wzrasta do około 25%. Podczas gdy w 1980 roku liczbę osób z otępieniem szacowano na 11 milionów, w 2000 na 17, to w 2025 prognozuje się w skali światowej 340 milionów osób chorych. Jednak dane epidemiologiczne nie są dokładne ani precyzyjne, co jest skutkiem braku poprawnych badań, standardów, wraz z trudnościami diagnostycznymi tym bardziej, że w początkowych etapach choroby istnieją trudności rozpoznawcze między rozpoznaniem zaburzeń pamięci związanej z wiekiem, a początkową fazą otępienia. Zaburzenia funkcji poznawczych są bardzo charakterystyczne dla wieku starszego, które w zależności od nasilenia i wpływu na funkcjonowanie człowieka przebiegać mogą jako łagodne zaburzenia poznawcze, czy też przybierają patologiczną postać zespołów otępiennych, które jak wynika z badań stanowią coraz większy problem, zarówno zdrowotny, jak i socjalny wielu starzejących się społeczeństw. Wśród rodzajów otępienia wyróżnia się chorobę Alzheimera, która stanowi ponad połowę wszystkich przypadków. Drugi, rzadszy rodzaj otępienia, określanego jako naczyniopochodne, występuje w pozostałych 30%, dotykając głównie mężczyzn. Niekiedy wyodrębniany jest jeszcze trzeci rodzaj otępień, opisywanych jako postacie mieszane, czyli naczyniowo-alzheimerowskie. Wyróżniane są także przypadki względnie odwracalnych zaburzeń otępiennych związanych z toksycznym działaniem leków, depresją lub zatruciami metabolicznymi, które według danych mogą stanowić 20% przypadków. Podłożem morfologicznym wszystkich zespołów otępiennych, niezależnie od przyczyny i obrazu klinicznego, jest postępujący ubytek komórek nerwowych w mózgu, które odpowiadają za tworzenie, przechowywanie i odtwarzanie zasobów pamięciowych. Jednak przyczyny zwyrodnienia i zaniku neuronów są różne. Jedne związane są z chorobą naczyń, układu krążenia albo spowodowane innym tłem, co nazwane jest otępieniem wtórnym. Gdy przyczyna jest nieznana, otępienie określane jest jako pierwotne albo samoistne, w którym niepoznany jest czynnik i przyczyna zmian zwyrodnieniowo-degeneracyjnych, czego przykładem jest choroba Alzheimera. Mimo różnic etiologicznych w obu rodzajach otępienia, objawy klinicznej dolegliwości zależą od lokalizacji zmian. Dlatego wyróżniane są otępienia korowe, podkorowe i mieszane. Wśród wielu czynników sprzyjających zespołom otępiennym wymieniane są takie jak niski poziom wykształcenia, którym towarzyszy mniejsza sprawność intelektualna i niski iloraz inteligencji w młodości. Badacze są zdania, że silna stymulacja poznawcza, w tym uczenie się i aktywność intelektualna w okresie dziecięcym i młodości, powoduje wytwarzanie większej liczby połączeń synaptycznych między komórkami nerwowymi, zwiększających rezerwę mózgową w wieku późniejszym, Dlatego osoby dysponujące dużym zasobem słów, wiedzą i pamięcią informacji łatwiej rekompensują ubytki związane ze starzeniem się, dłużej pozostając sprawne i to nie tylko intelektualnie. Poziom wykształcenia odgrywa także inną rolę wraz z prowadzeniem zdrowego stylu życia i zwykle lepsze warunki egzystencji. Bez nadużywania alkoholu czy innych używek, których używanie zwłaszcza przewlekle prowokuje choroby sercowo-krążeniowe, stanowiące także podłoże zaburzeń otępiennych. Ostatnio przekazywanych jest wiele informacji o mniejszej ilości zmian otępiennych u osób wielojęzycznych, wraz z propozycjami aktywności umysłowej do późnej starości, czytaniem, pisaniem i innymi rodzajami aktywności intelektualnej. Poza tym osoby bardziej wykształcone do późnych lat pozostają aktywne zawodowo i społecznie wraz z rozwijaniem zainteresowań, co ma działanie protekcyjne i zapobiega degeneracji neuronów. Poza wiekiem i wpływem wykształcenia dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne, zwłaszcza w przypadku choroby Alzheimera, w której wykryto powiązanie z występowaniem alelu APOE4. Ponadto stwierdzono częstsze występowanie zespołu Alzheimera w rodzinie, gdzie występował zespół Downa. Podejrzewa się także związek z występowaniem otępienia Alzheimera z przebytym urazem głowy, utratą przytomności, co ma być związane z uszkodzeniem lub nawet martwicą pourazową komórek mózgowych. Nadal w sferze dyskusyjnej pozostają związki otępienia z chorobami somatycznymi i psychicznymi, których wpływ zapewne istnieje, jednak brakuje konkretnych danych w poszczególnych chorobach. Podejrzewane są takie choroby jak niedoczynność tarczycy, padaczka oraz różne choroby autoimmunologiczne. Depresja i schizofrenia wymieniane są jako czynniki ryzyka w zespole otępiennym Alzheimera. Z chorób zakaźnych jako przyczyna degradacji neuronów wymieniane są przede wszystkim neuroinfekcje, szczególnie takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, półpasiec oraz choroby wywołane przez priony. Do czynników ryzyka występowania zmian otępiennych należą także różne neurotoksyny środowiskowe, zwłaszcza aluminium, pestycydy i rozpuszczalniki organiczne. Również znaczenie może mieć ekspozycja na działanie pola elektromagnetycznego. Oczywistym czynnikiem ryzyka jest miażdżyca oraz związane z nią zaburzenia ukrwienia mózgu. Duże znaczenie w powstawaniu zaburzeń otępiennych ma niedokrwienie mózgu w przebiegu chorób sercowo-naczyniowych, szczególnie różnych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków i innych prowadzących do udarów niedokrwiennych i krwotocznych. Podobnie ważnym czynnikiem ryzyka jest cukrzyca i hiperlipidemia, które prowadzą do miażdżycy i angiopatii cukrzycowej, jaka dotyczy małych naczyń, zwiększając ryzyko udaru mózgu. Wysokie poziomy cukru we krwi mogą sprzyjać powstawaniu złogów amyloidów w mózgu, natomiast niski poziom cukru prowadzi do zaburzeń metabolicznych w komórkach mózgowych. Obserwacje dowodzą, że intensywne leczenie cukrzycy i normalizacja glikemii zmniejszają ryzyko występowania zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Niezbyt dokładne dane natomiast dotyczą wysokiego poziomu cholesterolu w przypadku choroby Alzheimera, który odgrywa jednak rolę w drugim rodzaju otępienia, czyli w otępieniu naczyniopochodnym. Badania prowadzone pod wpływem używek dowodzą toksycznego wpływu dużej ilości alkoholu i nikotyny oraz oszczędzający wpływ działania umiarkowanych ilości wina, co jest jednak szczególnie podkreślane w tych krajach, w których wino jest produkowane i spożywane do posiłków, czyli zwłaszcza we Francji, Włoszech i Grecji. Niepewne dane dotyczą obserwacji mniejszej ilości występowania otępienia u ludzi przyjmujących niesterydowe preparaty przeciwzapalne z różnych przyczyn. Za chwilę opowiem o rodzajach otępienia. Najczęstszą chorobą zaliczoną do chorób z otępienia jest choroba Alzheimera, która jako pierwotna choroba neurodegeneracyjna po raz pierwszy została opisana w 1906 roku. Mimo intensywnych badań nie udaje się znaleźć czynnika przyczynowego, co powoduje, że choroba jest często nierozpoznawalna i niewłaściwie leczona. W chorobie Alzheimera dochodzi do zaniku komórek nerwowych w mózgu wraz ze zmniejszeniem liczby połączeń synaptycznych, a jako podstawę rozpoznania przyjmuje się obecność w tkance mózgowej płytek starczych amyloidowych wraz z wyrodnieniem włókienkowym. Tworzenie się tych zmian jest związane z odkładaniem się dwóch patologicznych białek. Jedna to beta-amyloid, drugi rodzaj patologicznej substancji białkowej to hyperfosforylowane białko tau, odpowiedzialne za włókienkową degradację neuronów, czyli komórek nerwowych współtworzących mózg. Białko amyloidu składa się z 30 do 43 aminokwasów, które występują w różnych formach starości, zawierają związki produkowane przez komórki glejowe i makrofagi. Amyloid toksycznie oddziałuje na komórki nerwowe, prowadząc do zmian zwyrodnieniowych. W mózgach osób chorych z Alzheimerem stwierdzono korowo-podkorowe zaniki mózgu oraz obserwowano złogi amyloidu w ścianach tętnic, ubytek neuronów, zmniejszenie liczby synaps, czyli połączeń między komórkami nerwowymi oraz inne zmiany degeneracyjne, także w istocie białej, ze zwiększoną reaktywnością komórek mikrogleju. W patofizjologii choroby stwierdza się zaburzenie transmisji cholinergicznej oraz zaburzoną aktywność wielu innych neuroprzekaźników. Dla choroby Alzheimera bardzo charakterystyczny jest powolny, podstępny przebieg wraz z zaburzeniami pamięci, najpierw świeżej, czyli krótkotrwałej, a następnie odległej albo starej, także zaburzeniami orientacji i zachowania. Początkowo może występować depresja, obniżenie nastroju, podwyższony nastrój, czasem nawet wesołkowatość oraz mania połączona z niepokojem, brakiem koncentracji i przymusowym chodzeniem oraz zaburzeniami snu z wczesnym wstawaniem i sennością w ciągu dnia. Poza tym występują apraksja, agnozja, trudności w poruszaniu, ubieraniu i higienie osobistej. Ponadto występują halucynacje, urojenia, osłabienie i narastanie objawów pozapiramidowych i sztywności mięśniowej. W dalszych etapach dochodzi do zaników mięśniowych, nietrzymania zwieraczy, powstają przykurcze, odleżyny oraz zakażenia dróg oddechowych i moczowych, inne powikłania zatarowo-zakrzepowe stające się przyczyną zgonów. Zaburzenia poznawcze klasyfikowane są według siedmiostopniowej skali demencji, gdzie jako pierwszy stopień występują objawy niewielkiej demencji przy braku zaburzeń poznawczych. W drugim stopniu na pograniczu otępienia dochodzi do zapominania nazwisk osób bliskich. W trzecim stopniu dochodzi do niepamięci i zagubienia podczas podróży. Natomiast czwarty stopień jest diagnozowany wraz z powstawaniem zaburzeń poczucia w czasie i przestrzeni. W piątym stopniu występuje niesamodzielność w obsłudze codziennej, natomiast szósty stopień charakteryzują zaburzenia w pracy zwieraczy, nietrzymanie moczu i stolca. Siódmy stopień to bardzo ciężkie otępienie z utratą mowy i innych zdolności psychomotorycznych, jak i chodzenia. Choroba trwa przeciętnie od 8 do 14 lat. Jak powiedziałam, prowadzi do zaburzeń zachowania, emocji, objawów psychotycznych wraz z koniecznością specjalnej opieki tych chorych, niekiedy w odpowiednich instytucjach. W Polsce brakuje dokładnych statystyk, jednak prognostyczna liczba chorujących oceniana jest na 200 tysięcy i będzie wzrastać. Dlatego podkreślana jest konieczność znalezienia odpowiednio skutecznej terapii, także ze względów ekonomicznych, tym bardziej, że liczba chorych z zaburzeniami poznawczymi oceniana jest obecnie przez niektórych badaczy w skali światowej na 20 milionów. Spośród wielu przyczyn i czynników ryzyka wymieniana jest teoria stresu oksydacyjnego wraz z wytworzeniem wolnych rodników, które powodują degenerację neuronów, co jest wykorzystywane w leczeniu wraz z profilaktycznym podawaniem osobom starszym witaminy A, E i C wraz z dietą bogatą w te witaminy i minerały oraz zwiększenie w codziennej diecie warzyw i owoców. Produktów z dużą ilością błonnika, w tym wymieniane są kasze, chleb razowy, a także tłuszcze omega-3 i 6. Druga postać otępienia o podłożu zmian naczyniowych charakteryzuje się przebiegiem i postępem skokowym wraz z objawami somatycznymi, zwłaszcza neurologicznymi. W tomografii komputerowej widoczne są ogniskowe zmiany w mózgu pod postacią zmian niedokrwiennych, rzadziej krwotocznych, także zanik korowy mózgu i podkorowy oraz zmiany zapalne. Za istotne czynniki ryzyka uznawane jest, podobnie jak w chorobie Alzheimera, starszy wiek, płeć męska, niskie wykształcenie, miażdżyca, nadciśnienie, tętnicze i zawały serca, zaburzenia rytmu, cukrzyca, choroby inne neurodegradacyjne oraz palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i innych substancji toksycznych, jak też hipercholesterolemia. Do tego typu otępienia dochodzi zwłaszcza po udarach krwotocznych i niedokrwiennych mózgu, charakteryzując się nagłym upośledzeniem funkcji korowych. Nie zawsze jednak. Otępienie naczyniopochodne występuje po jednorazowym albo wielokrotnych udarach, ale bywa wynikiem długotrwałej choroby małych naczyń, co skutkuje niedokrwieniem istoty białej. Naczyniopochodne uszkodzenie mózgu może aktywować i przyspieszać zmiany degeneracyjne. Jednak ryzyko otępienia naczyniopochodnego zwiększają nie tylko udary, ale także nawozy sztuczne, produkty gumowe, dieta ubogotłuszczowa, stres psychiczny, stosowanie kwasu acetylosalicylowego i inne. Wyróżniane są także postacie otępienia czołowo-skroniowe, które przebiega ze zmianami zachowania i osobowości, czasem zaburzeniami mowy, brakiem samokrytycyzmu, zaburzeniami zachowań społecznych oraz chłodu uczuciowego. Zmiany degeneracyjne odpowiedzialne są także za spowolnienie ruchowe, drżenie, sztywność mięśniową, zaburzenia pamięci, w którym odpowiadają zaniki czołowo-skroniowe. Inna postać otępienia określana jest jako przebiegająca z ciałami Lewiego, która charakteryzuje się zaburzeniami zachowania, bólami i zawrotami głowy, upadkami oraz objawami jak w chorobie Parkinsona, ale też zaburzeniami chodu, równowagi, urojeniami oraz dysfunkcją układu autonomicznego. Poza tym wyszczególniane są zespoły maniaczeniowe jako ostre zespoły upośledzenia czynności mózgu oraz zaburzenia funkcji poznawczych, które przebiegają z zaburzeniami elektrolitowymi, niedotlenieniem, niskim poziomem cukru we krwi i zatruciami, zwłaszcza lekami. Przyczynami majaczenia w starszym wieku mogą być jednak wszystkie choroby pogarszające ukrwienie mózgu i powodujące niedotlenienie wśród nich, zmiany środowiska, leki, odwodnienie, alkohol oraz stres. Do innych objawów należą jeszcze zaburzenia świadomości, koncentracji uwagi w czasie i przestrzeni, pobudzenia zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, omamy, złudzenia, najczęściej wzrokowe. Wśród zespołów otępiennych także wymieniane są zmiany jak w zespole Creutzfeldta-Jakoba, w których występuje otępienie, kurcze mięśniowe oraz typowe zmiany w badaniu elektroencefalograficznym. Za chwilę opowiem jeszcze o leczeniu zespołów otępiennych. Prowadzenie odpowiedniej diagnostyki jest warunkiem koniecznym do zastosowania odpowiedniej terapii zaburzeń poznawczych, która zależy od rodzaju zaburzeń. W chorobie Alzheimera, gdzie istotnym zaburzeniem jest uszkodzenie funkcjonowania jednego z układów neuroprzekaźników cholinergicznego, stosowane są inhibitory cholinesterazy, które są najbardziej uzasadnione właśnie w tego rodzaju terapii. W ostatnich latach wprowadzono do leczenia nowe leki hamujące nadmierną aktywność układu glutametargicznego, obserwowaną w zaawansowanych postaciach choroby. Proces zapalny w płytkach amyloidowych mają hamować niesterydowe preparaty przeciwzapalne o działaniu właśnie przeciwzapalnym, przeciwbólowym, przeciwobrzękowym, chociaż prowadzone badania ostatnio nie potwierdziły korzyści w późniejszym okresie choroby, które według lekarzy mogą mieć znaczenie leczenie tymi niesterydowymi preparatami we wczesnych fazach. Neuroprotekcyjnie i ochronnie działanie przypisywane jest estrogenom, które jednak obecnie uznawane są bardziej za czynniki ryzyka w chorobie Alzheimera niż mające działać ochronnie i korzystnie. Inne preparaty stosowane w różnych postaciach otępienia mają jedynie charakter wspomagający, do których należą takie jak piracetam, winpocetyna, różnego antyoksydanty, zwłaszcza witaminy C, A, beta-karoten, witamina B6 oraz inne leki poprawiające ukrwienie mózgu. Korzystne działanie wykazują preparaty przeciwcholesterolowe, które podobnie jak inne środki, jak simwastatyna czy inne środki, zmieniają metabolizm i powodują zmniejszenie wytwarzania złogów białkowych. W zaawansowanym okresie choroby, chorzy na chorobę Alzheimera, wymagają leczenia, pobudzenia niepokoju i zaburzeń snu. W przypadkach leczenia otępienia czołowo-skroniowego terapia polega na postępowaniu objawowym, oczywiście w zależności od objawów. Leczenie jest odmienne w przypadkach pobudzenia, a jeszcze inne w przypadkach depresji. Postępowanie profilaktyczne w przypadkach otępienia naczyniowo-pochodnego polega oczywiście przede wszystkim na eliminacji przyczyn i czynników ryzyka, niezależnie od tego, czy chorzy przebyli udar mózgu, czy też nie. Badania osób z wyizolowaną postacią nadciśnienia stwierdzają w konkluzji pozytywny wpływ preparatów przeciwnadciśnieniowych, szczególnie agonistów wapnia, na zmniejszenie zmian otępiennych. Również stosowane w chorobie nadciśnieniowej i miażdżycy statyny mają hamujący wpływ na ten rodzaj otępienia, podobnie jak wszystkie te działania i profilaktyka, które zapobiegają udarom mózgu. Również w chorobie nadciśnieniowej i miażdżycy statyny mają hamujący wpływ. W przypadkach leczenia otępienia polecane są jednak nie tylko preparaty farmakologiczne, bardzo specjalistyczne, zapisywane oczywiście przez lekarzy, ale suplementy diety, takie jak korzeń żeńszenia. Bardzo pomocne mogą być metody niefarmakologiczne, których celem jest zachowanie aktywności i samodzielności w zakresie czynności codziennych, z treningiem pamięci i orientacji, zmniejszenia stresu i poprawą jakości życia. W leczeniu zalecane są takie terapie jak muzykoterapia oraz czynności poznawcze, śpiewanie, malarstwo, plastyka, taniec, które poprawiają funkcje pamięciowe. Polecana i propagowana jest w otępieniu terapia reminiscencyjna wraz z przywoływaniem zdarzeń z przeszłości przez oglądanie fotografii, opowiadanie wspomnień stymulowanych przez dźwięki lub zapachy. Zauważono łagodzenie zachowania przez tego rodzaju terapię w oparciu o przyjemne zdarzenia z przeszłości. Ponadto bardzo ważna jest dieta, zwłaszcza wspomniałam o antyoksydantach, które unieszkodliwiają wolne rodniki. Jednak najkorzystniejsze jest, jak wiadomo, dostarczanie witamin i minerałów z pokarmem, gdyż znacznie mniej korzystnie działa suplementacja, co jest zwłaszcza wskazówką dla przejścia w stosunku do ludzi starszych na dietę określaną mianem śródziemnomorskiej, czyli z dużą ilością warzyw, owoców, ryb, produktów zbożowych, nienasyconych kwasów tłuszczowych i ograniczeniem mięsa, zwłaszcza czerwonego. Podkreślane jest korzystne działanie kwasów tłuszczowych nienasyconych, omega-3 i 6, które skutecznie zapobiegają chorobom układu krążenia, stanom zapalnym, nadciśnieniu oraz insulinooporności. Wskazana dieta to dieta niskocholesterolowa z witaminami B6, B12 i kwasu foliowego. Wykazano spadek postępu choroby u osób przynajmniej 3 razy w tygodniu pijących soki warzywno-owocowe. Konieczne jest zaprzestanie palenia, spożywanie alkoholu i konsumpcji kawy. Niekorzystnie działa nadmierna ilość kalorii, prowokująca powstawanie nadwagi i otyłości jako czynników ryzyka wielu chorób. Poza typowymi wskazówkami medycznymi, wiadomo, że poprawę stanu zdrowia nie tylko psychicznego gwarantuje pokój sumienia i życie sakramentalne. Pan Jezus jest, jak wiemy, nie tylko lekarzem duszy, ale przez spokój sumienia, rozwój duchowy i psychiczny gwarantuje niejako uboczną terapię także różnych przemian metabolicznych, od których zależy prawidłowe funkcjonowanie ciała. Pokój sumienia i radość ewangeliczna nie musi przebiegać także z wybitnie dobrym zdrowiem fizycznym. Wszystkie choroby i cierpienia, których nie udaje się leczyć, mogą stanowić ofiarę, która darowana Panu Bogu staje się znacznie lżejszym brzemieniem, a niesiony krzyż możliwy do udźwignięcia. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć na temat chorób otępiennych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.